Dzisiaj, kochani, będziemy czytali na początku fragment z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 18 do 29 wersetu. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 18 do 29 wersetu. Od 18 czytajmy. Dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie napisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. Nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim, nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Kochani, Słowo Pańskie jest ważnym zagadnieniem dla naszego życia i dlatego też bardzo dużo wkładamy wysiłku w to, aby to Słowo miało wpływ na nasze życie. Niezwykle ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg przez swoje święte Słowo chce nas wprowadzić do Królestwa Niebios. Przygotował nam tam miejsce. Gdyby było inaczej, jakby tam mieszkania było za mało, to Jezus Chrystus poszedł właśnie wcześniej przed nami tam do nieba, wiecie, bo my dopiero pójdziemy, a Jezus Chrystus już tam poszedł. Słyszeliście o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, prawda? Słyszeliście? Wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca. Przygotowuje nam miejsce. W tych mieszkaniach, które w niebie są, przygotowuje tobie i mi miejsce. A więc ja trochę więcej może potrzebuję, ktoś inny trochę mniej miejsca potrzebuje. Ale kochani, niemniej jednak dla każdego z nas odpowiednie miejsce się znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że nas Pan umiłował i że chce nas w niebie mieć ze sobą. Ze sobą, abyśmy z Nim pracowali, abyśmy z Nim królowali, abyśmy z Nim wykonywali Jego dzieła. Dzisiaj będziemy mówili, kochani, o pewnych rzeczach, które muszą w naszym życiu zmieniać się, muszą w naszym życiu kształtować się zgodnie z Pismem Świętym. I to kształtowanie zgodnie z Pismem Świętym jest niezwykle istotne, dlatego że potrzebujemy zdać sobie sprawę z pewnych ważnych zagadnień dla naszego życia. Otóż dzisiaj będziemy mówili o rozdwojeniu. Rozdwojenie dotyczy nie tylko pojedynczego człowieka, chociaż moglibyśmy powiedzieć, jak można pojedynczego człowieka rozdwoić. No można rozdwoić. Ja dwoję się i troję, żeby coś zrobić, tak? Samo to powiedzenie jest znane dla nas w języku polskim. A co, wy nie macie miejsca, żeby usiąść? To tu krzesełka można postawić. Bo wiecie, ja jak jeszcze trochę pomówię, to pod wrażeniem możecie. Tak, zresztą milżej będzie patrzeć na zegarek. Także, kochani, powiem tak. Rozdwojenie dotyczy człowieka w tym sensie, że człowiek może mieć rozdwojoną duszę. List Jakuba mówi nam bardzo wyraźnie i jest to powiedziane w pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział Jakuba, od 5 do 8 wersetu przeczytajmy. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, będzie mu dana. ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś w ogóle od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Rozdwojona dusza, rozdwojone myśli. Kochani, nawet w polskim języku mamy takie powiedzenie, gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy różne zdania, prawda? Czyli każdy ma swoje, jeszcze mają wspólne. Tak, kochani. Rozdzielenie, rozdwojenie w myślach nazywa się schizofrenią. Wiecie, to jest schizofrenia i można być w schizofrenii duchowej też. Człowiek może być rozerwany, rozdzielony i może w jednej sytuacji zacząć wierzyć. Ja wierzę, ja tak mocno wierzę, naprawdę tak ufam Bogu z całego serca, że nigdy Pana nie opuszczę. Nigdy nie opuszczę Pana, ja naprawdę, jeśli się wszyscy zaparli Pana, na pewno nie ja. A wiecie, jak ja się nazywam? Piotr. Właśnie Piotr tak powiedział. Panie, gdyby się nawet wszyscy Ciebie zaparli, ja nie. A co zrobił? Wszyscy się nie zaparli, a on się zaparł. I to dopóki kogut dwa razy zapiał, on trzy razy się zaparł. Kochani, dwuduszny człowiek, jak oryginał grecki podaje, dwuduszny, ma dwie dusze, dwie różne dusze, dwie różne psychiki, dwa różne sposoby myślenia. W zależności od sytuacji, w zależności od tego, jak trzeba. I takiego człowieka zapytaj dwa razy dwa, on powie, a ile trzeba? Ile trzeba? To on tyle zrobi. Kochani, człowiek wierzący nie może być rozdzielony, nie może być rozdarty, nie może być na dwa podzielony, nie może być duchowym schizofrenikiem. Jeśli zdążasz w jednym kierunku, zmierzasz do konkretnego celu, nie możesz jednocześnie rezygnować z niego i zacząć dążyć w zupełnie innym kierunku. Człowiek wierzący, jeżeli się decyduje, że ja chcę chodzić z Bogiem, ja naprawdę chcę chodzić z Bogiem, ja naprawdę chcę chodzić w Jego prawdzie, to oznacza, że nie możesz z tego rezygnować. Bo jeśli na przykład ktoś ci powie, żebyś mu coś dał, a później za chwilę powie, nie, jednak mi nie dawa, a za chwilę mówi, no jednak daj. Ty mu dajesz, nie, już zrezygnowałem. Chcesz dawać? Wątpię. Jeśli dajesz, to chcesz, żeby człowiek się cieszył, żeby to tobie sprawiło przyjemność. Jeśli Bóg przychodzi i chce ci dać, a ty mówisz za chwilę, nie, jednak Panie, nie. A dlaczego rezygnujesz? Ponieważ ktoś ciebie inaczej przekonał. A kto to jest? Diabeł. Weź dar Ducha Świętego, którym są na przykład języki takie kontrowersyjne. I modlisz się do Boga, daj Panie, daj, bym mówił innymi językami, daj, żebym mówił innymi językami. A później za chwilę ktoś ci powie, ty, języki są od diabła. A nie, Panie, to nie dawaj. Musisz się na coś zdecydować. Bierzesz Słowo Boże i studiujesz. Dokładnie przenikasz to Słowo. Modlisz się, stajesz na kolana. Wołasz do Boga Wszechmogącego. Wołasz i prosisz, żeby ci pokazał takie dokładne tłumaczenie Ducha Świętego, jakie jest najbardziej przystępne dla ciebie w danym momencie, kiedy wołasz. I Bóg ci daje przekonanie. Bóg ci daje przekonanie. Wiecie, ja wychowałem się w takim zborze, w którym od samego początku słyszałem cały czas, że o języki nie trzeba prosić, bo one wygasły wraz ze śmiercią ostatnich apostołów, więc nie należy prosić o dar języków. I ci, którzy dzisiaj je mają, to jest jakaś kombinacja. To coś tu nie pasuje. to coś się nie zgadza z Pismem Świętym. I wiecie, tak wychowywałem się cały czas od maleńkiego, odkąd zacząłem w ogóle cokolwiek rozumieć. I wiecie, co myślałem o tym? Mieszkałem wtedy w Białogardzie na Pomorzu. I wiecie, o czym myślałem? Nie wiecie, na pewno nie wiecie. Że chcę pojechać do Słupska. Tam jest zbór zielonoświątkowy. Tam mają języki. I pojechałem. Wyprosiłem rodziców, tam wierzący jeden brat przyjął mnie, on miał dużo dzieci, jeszcze mnie dołączył do tych dzieci, żeby na wakacje tam sobie pobył. Mówi, przyjeżdżaj Piotrek, mówi, popracujesz sobie trochę na polu, bo on rolnikiem był. Wiecie, ja pojechałem sobie, pracowałem, jaka ta praca, ale powiedzmy, pracowałem na polu, ale byłem w zborze. Oni w tygodniu chodzili też na nabożeństwa i w niedzielę chodzili na nabożeństwa. Ja tam byłem 2 tygodnie, więc cały czas widziałem działanie Bożego Ducha Świętego. Językami mówili, językami. I wiecie, to wcale nie tak było, że ja dopiero jakby zaraziłem się tym pragnieniem do tego, żeby mówić innymi językami, będąc tam. Pojechałem, zdziwiłem się, oczy otworzyłem, co się dzieje? Nie, ja po prostu Biblię czytałem, od malutkiego, cały czas czytałem Biblię, a w Biblii było o językach. Było i mówili, i przeczytałem. Apostoł Paweł powiedział, żebyśmy się usilnie starali o to, żebyśmy się usilnie starali o dary Ducha Świętego, żeby mówić innymi językami, żeby prorokować. No i ja pragnąłem, cały czas pragnąłem. Mi mówili, nie, nie można pragnąć. Nie można pragnąć. To pragnienie jest od złego. Myślicie, że byłem rozdarty? Że byłem dwuduszny? Byłem jednoduszny, prostolinijny. Chciałem daru mówienia innymi językami. Dostałem go wprawdzie po 30 latach, ale cały czas chciałem. Nigdy z tego nie zrezygnowałem. Tu jest powiedziane, że jeśli ktoś powątpiewa, to taki człowiek niech nawet nie myśli, że coś od Pana otrzyma. Ja otrzymałem, więc znaczy, że nie powątpiewałem. Przez 30 lat nie powątpiewałem. Po prostu nikt mnie dobrze nie nauczył, jak to się bierze. A to takie proste, naprawdę takie proste. Kochani, Bóg jest naprawdę cudowny, ale my musimy się nauczyć takiej prostolinijności, żeby nie być rozdwojonym sam w sobie. Słowo Boże mówi w Jakuba 4,8: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Czyli Słowo Boże bardzo wyraźnie nam podkreśla, że jeśli mamy rozdwojoną duszę, to jesteśmy grzesznikami. Jesteś grzesznikiem, jeśli na dwa sposoby myślisz. Raz chcesz, później się wycofujesz, później nie chcesz, później znowu chcesz. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla kobiet. Bo jak kobieta mówi, że czegoś nie chce, to trzeba przyjąć, że chce. Tak jest teraz? No, ale mężczyźni to po prostu inny charakter mają. Inny temperament, inaczej podchodzą do spraw. Dlatego, wiecie, po prostu trzeba dążyć w cierpliwości i w takim zaangażowaniu do tego, żeby nie być grzesznikiem. Żeby nie być grzesznikiem, czyli nie mieć rozdwojonej duszy. Musisz być człowiekiem jako chrześcijanin jednoznacznym. Po prostu jednoznacznym. W Koryntian 11, 18, 19 werset jest powiedziane tak. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Kochani, prawda jest taka i my musimy wiedzieć to doskonale, musimy to wiedzieć, że kiedy my jesteśmy w zborze, to rozdwojenia są niewskazane. Zupełnie niewskazane. 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset mówi, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was, a mówię to dlatego, że Każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, by ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. A ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Widzimy? Z jednej strony wiemy to dokładnie, że jak apostoł Paweł patrzy konkretnie na zbór, konkretnie z perspektywy zborowników, z perspektywy ludzi zbawionych, chrześcijan, to mówi, żeby między wami nie było żadnych podziałów. Żadnych, żebyście byli jednomyślni, żebyście mieli jedno zdanie. A więc dotąd rozmawiamy, dotąd dyskutujemy, dotąd czytamy Pismo Święte, aż dojdziemy do wspólnego zdania. Po prostu to jest logiczne, zupełnie takie biblijne Boże, żebyśmy tak postępowali. Ale z kolei ze strony Bożej, jak patrzy na Kościół, to mówi, ale rozdwojenia między wami muszą być. Chodzi o to, żeby nie było. Ale z perspektywy Bożej, jak się patrzy na zagadnienie, to muszą być. Dlaczego? Bo musi się okazać, kto jest Bożym człowiekiem, a kto nie. Musi się okazać, kto z tych ludzi, którzy są zborownikami, z tych ludzi, którzy są w Kościele, którzy z tych ludzi są prawdziwymi chrześcijanami. Którzy spośród was są prawdziwymi chrześcijanami. A więc mówi tak, proszę was, abyście byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, ale rozdwojenia między wami muszą być, aby wyszło na jaw, którzy spośród was są prawdziwymi chrześcijanami. Tak w skrócie mówiąc, brzmi to zagadnienie poruszone przez apostoła Pawła w liście do Koryntian. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Słowo Boże jest dla nas podstawą do zrozumienia wszystkich prawd Bożych, wszystkich prawd biblijnych i wejścia w działanie, żeby nie być samemu rozdwojonym i żeby nie rozdwajać się z innymi członkami zboru, abyśmy byli w pełnej jedności. Ale jeśli te poróżnienia następują, to tak jak czytaliśmy na początku w tym pierwszym Jana, i tu jest w tym 19 wersecie, jeszcze raz podkreślę, wyszli spośród was, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, by pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Okazuje się, że w Kościele Jezusa Chrystusa nie wszyscy są z nas. I Słowo Boże nam mówi, że my mamy być w jedności, ale jeśli cały czas przykładasz tego człowieka do całej grupy ludzi, przykładasz tego człowieka do tej ściany, która jest budowlą Kościoła Bożego, to ta cegła czy ten kamień musi pasować. Kochani, my nieraz mamy takie powiedzenie, że pasuje jak garbaty do ściany. I wiecie, co to oznacza? Że jak nie przyłożysz go tym garbem do ściany, to i tak nie pasuje. My musimy być ludźmi, którzy są przygotowani w odpowiedni sposób do tego, aby być w ścianę wmurowanym. My musimy być przygotowani w odpowiedni sposób jako ludzie żyjący na tym świecie. A więc ociosani z naszego życia musi być odrzucone wszystko to, co Bogu nie pasuje w Jego Królestwie. Wszystko, co cielesne, co ziemskie, co jest niewłaściwe w Bożym sposobie rozumowania o każdym chrześcijaninie, musi być z nas odrzucone. Każda cegła, każdy bloczek murowywany w ścianę musi mieć odpowiedni kształt. Jeśli tam jest potrzebny dokładnie taki wymiar, to ci, którzy pomagali kiedykolwiek, czy budowali dom, czy pomagali przy budowaniu, wiedzą doskonale, co się wtedy robi. Bierzesz ten bloczek belitowy, suporek, nie? Przykładasz. I trzeba, żeby on był krótszy o 10 centymetrów. Co robisz? Odcinasz. Bierzesz specjalną piłę i odcinasz. Dokładnie to samo musi się dziać z dziećmi Bożymi w Królestwie Bożym. Każdy musi być dokładnie dopasowany do tego miejsca, w którym do którego jest przeznaczony. Jesteś przeznaczony do takiej służby, musisz być dokładnie przygotowany do tej służby. I Bóg będzie ciebie przygotowywał dotąd, aż będziesz pasował. Jeśli masz wejść do Królestwa Niebios, to tutaj na ziemi musi być tak przygotowany, aby Bóg, Jezus Chrystus przed obliczem swojego Ojca mógł ciebie stawić doskonałym w duchu, w duszy i w ciele. Musisz być absolutnie doskonały, całkowicie przeznaczony do Królestwa Niebios. Bo dlatego, że Bóg nie chce mieć drugi raz sytuacji takiej, jak stała się z aniołem światłości, który się zbuntował. I który stał się diabłem. Bóg nie dopuści do tego, aby w Królestwie Niebios był jeszcze raz bunt. Bóg nie dopuści do tego. Dlatego musi cię tak przygotować, że ty musisz dobrowolnie wybrać wolę Bożą, musisz dobrowolnie chcieć Mu służyć, musisz być człowiekiem jednodusznym, a nie dwudusznym, nie może być w tobie rozdwojenia, nie możesz uczestniczyć w rozdwojeniu, nie możesz uczestniczyć w jakichkolwiek podziałach, dlatego że Bogu się to nie podoba. Bóg nie przyjmuje takich rzeczy do swojego królestwa. A my w Królestwie Bożym, w niebie, w Królestwie Bożym, wcale nie będziemy, tak jak niektórzy mówią, siedzieli na mokrej chmurce i grali na fujarce, ale będziemy służyć Mu. Będziemy normalnie pracować. Przecież Bóg powiedział, że kiedy tam wejdziemy, to niektórych postawi nad 10 miastami, drugich nad 5, następnych jeszcze może nad 2 czy 3. Co to oznacza? A co myślicie, że do Królestwa Niebios wejdą miliardy ludzi i jeszcze do tego Bóg ma tam miliardy aniołów i każdy będzie chodził, jak będzie chciał. Wyobrażacie sobie harmider i bałagan, jaki następuje wtedy, kiedy miliardy aniołów i ludzi chodzą, jak chcą? Czy to oznacza, że tam będziemy tacy, wiecie, jak żołnierze, nie wolno będzie nam ani kroku do przodu, ani kroku do tyłu, ani w bok, cały czas na baczność, cały czas... Nie. Po prostu będziemy tak dobrze przygotowani do służenia, nigdy nie będziemy zmęczeni. To uczucie jest znane tylko na ziemi, no powiedzmy na starej ziemi, bo będzie nowa ziemia i nowe niebo. Ale to jest związane z naszą cielesnością, z naszą fizycznością, z ziemią, starą ziemią. Dlatego przyjmijmy do wiadomości, że będziemy Panu służyć i będziemy robić to z radością, będziemy mieli cudowne spotkania z samym Bogiem, będziemy mieli w niebie wieczerzę pańską, tak jak jest powiedziane, że na nowo będziemy pili w Królestwie Niebios, będziemy pili to, co dzisiaj piliśmy na tym miejscu, trochę za ostre, ale będzie lżej następnym razem. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Prawda jest taka, że my będziemy służyć naszemu Panu pod każdym względem, we wszystkich sprawach. Będziemy brać udział w uwielbianiu, będziemy brać udział w przekazywaniu Bożej woli dalej. Wszystko to będzie czynione na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Bo Bóg jest wspaniały i my chcemy Mu służyć. Ale wiecie, tutaj na ziemi staramy się Mu służyć i za chwilę jesteśmy tak zmęczeni, że musimy się położyć. No bo po prostu wyczerpaliśmy się. W niebie nikt się nie wyczerpie. Dlatego musimy nauczyć się chodzić bez rozdwojenia. Bez rozdwojenia w samych sobie, od tego się zaczyna. I dalej Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my mamy nauczyć się żyć niecieleśnie, lecz duchowo, aby dalej te wszystkie Boże jedności rozwijały się w nas w sposób doskonały. 1 Koryntian, 3 rozdział, od 1 wersetu czytamy: i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czyż na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Cielesność sprawia, to właśnie cielesność sprawia, że człowiek posiada w sobie zazdrość. Cielesność człowieka sprawia, że człowiek ma w sobie zazdrość. A zazdrość to jest zaawansowana forma egoizmu. Wiecie o tym? Jeśli to uczucie kiedykolwiek ciebie atakowało, to wiedz, że to jest egoizm. I to bardzo, bardzo zaawansowany. Myślisz o sobie, pragniesz tylko dla siebie, chcesz tylko dla siebie, chcesz, żeby dla innych nie starczyło, a tobie, żeby starczyło. Wiecie, i to widać w najprostszych rzeczach. Dosłownie najprostszych rzeczach. Już od samiutkich, małych dzieci to wszystko jest. Dajesz dziecku cukiereczki w torebeczce i mówisz: podziel się z braciszkiem. Malutka Elianka, widziałem to akurat. No, daj Danielkowi. A co ona zrobiła? Do tyłu i w nogi ucieka. Wiecie, co to jest? To jest to, co jest wrodzone w człowieku. To jest egoizm po prostu. Dla mnie, ja uciekam, to moje jest. Jeśli nie masz egoizmu, to zawsze się podzielisz. I tego właśnie, tych naturalnych rzeczy, z którymi urodziliśmy się na tym świecie, Bóg nas chce pozbawić, wiecie? Chce nas nauczyć, żebyś nadpisał, jak to się, wiecie, w komputerowym języku mówi, nadpisał to swoje dotychczasowy sposób działania, te metody, żebyś je zastąpił metodami z Pisma Świętego i żebyś od razu reagował. Przychodzą złe myśli, apostoł Paweł mówi, co robisz z nimi? Podbijasz je w niewolę. Żeby coś podbić, kogoś podbić, to co trzeba zrobić? Bić się, walczyć trzeba. I tego właśnie Bóg chce nauczyć, bo te naturalne odruchy twoje cielesne zawsze będą z ciebie wychodzić. Zawsze będą z ciebie wychodzić. Ale ty masz nad nimi panować. I bez tego panowania tu na ziemi nie będziesz panować w niebie. Jeśli nauczysz się tutaj na ziemi panować nad tym, co cielesne, będziesz w niebie panować nad tym, co duchowe. Bo któż powierzy ci prawdziwy skarb, jeśli w małym jesteś niewierny? To Słowo Boże tak mówi. Jeśli w małym, w malutkich, drobnych rzeczach jesteś niewierny, nie dotrzymujesz Bożych zasad, nie utrzymujesz Bożego sposobu działania, to na pewno Bóg ci nie powierzy wielkich rzeczy. Bo jeśli sprzeniewierzysz małe, to na pewno sprzeniewierzysz wielkie. Kochani, prawda jest taka, że my mamy być w pełni oddani naszemu Panu. całkowicie. Nie patrzeć na siebie, ale patrzeć na innych. Nie promować siebie, ale promować innych. Jezus Chrystus chodził tu po ziemi i sami wiecie, jak postępował. Jak uczynił cud, to co powiedział? Nikomu nie. Tylko nikomu nie mów. Dlaczego? Bo nie chciał, żeby sława Jego się roznosiła po całym świecie. A jeśli już, to mówi: Bogu oddaj chwałę. Bogu oddaj chwałę. Zobaczmy, aniołowie nawet tego uczą. Kiedy anioł zaczął opowiadać Janowi wielkie rzeczy, to Jan co zrobił? Padł mu do nóg. A co anioł powiedział? No i słusznie. Bo ja jestem anioł. Anioł jestem. A jeśli anioł, to należy mi się chwała. Co anioł powiedział? Wstań, szybciutko wstań. Mi nie oddawaj hołdu. Bogu oddaj chwałę. I to jest to, czego musimy się nauczyć. Jeśli się zacząć chwalą, żebyś to zdał na Boga Wszechmogącego. Nigdy niech ci nie przyjdzie do głowy, żeby odbierać chwałę za to, że położyłeś na kogoś ręce, a on został uzdrowiony. Czy to ty uzdrawiasz? Czy ktoś tu jest, kto uzdrawia? Rozumiemy się. My musimy się nauczyć tego, że wszystko mamy oddawać Bogu naszemu. Wynikiem zazdrości są kłótnie i podziały. Wynikiem zazdrości są kłótnie i podziały. I to w sensie też duchowej pracy również. Do tego też należy pewien przykład, który jeden brat powiedział, mówi tak: jak modliłem się językami, to obracałem głowę obok do sąsiada, żeby dobrze słyszał, na jakim ja języku mówię i żeby słyszał, że ja mówię językami. Po co? Po co? A jak on mówi językami, odwracam głowę w drugim kierunku, tamten nie mówi to. Niech słyszy. Niech słyszy. Bo sobie mam sobie dar. Mam sobie dar Ducha Świętego. A już najlepiej, jak się ma dar uzdrawiania. Kładziesz rękę, wszyscy widzą. Uzdrowiony. Albo na następne nabożeństwo przychodzi i mówi: wtedy pastor położył na mnie ręce, modlił się o mnie i patrzcie, wszystko znikło. Miałem guz, nie mam guza. Chwała pastorowi. Chwała pastorowi. Jaki wspaniały człowiek. Nigdy niech nie przyjdzie to nikomu do głowy. Nigdy, mówię. Nigdy. Żaden człowiek z tego kościoła nie uzdrawia. Żaden człowiek z tego kościoła nie uzdrawia. Uzdrawia Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec. Tylko Bóg. I Bóg musi mieć pełną chwałę za uzdrowienie, za przebaczenie, za odpuszczenie grzechów, za wszelkie cuda, jakie wśród nas się dzieją. Bóg musi mieć chwałę. Bóg powiedział wyraźnie: ja mojej chwały nie oddam absolutnie nikomu. Niech nawet komuś do głowy nie przyjdzie, żeby miał mi zabrać chwałę. Bo jeśli będzie mi zabierać chwałę, odrzucę go. Po prostu odrzucę go. I nie będzie miał udziału w tym, co niebiańskie. Postępowanie ludzi w sposób ludzki oznacza nieuwzględnianie woli Ducha Świętego w swoim działaniu. To znaczy działanie w sposób cielesny, nieduchowy. zachowywanie się człowieka tak, jakby nie był zbawiony. Jednym z wyników cielesności jest tworzenie podziałów. Cielesny człowiek kłóci się. Cielesny człowiek zazdrości. Cielesny człowiek chce dzielić. Nie chce jedności. Zawsze ma w sercu podział, niezadowolenie. To jest cielesność człowieka. Absolutna cielesność człowieka. Wiecie, jak się ewentualnie zachowuje człowiek, który w jakiejś grupie nie jest w stanie funkcjonować? Kogo obwinia? Człowiek, który jest szczery przed Bogiem, będzie obwiniał siebie. Będzie pytał Pana: Panie, co jest ze mną? Że to się dzieje, czy tamto się dzieje. Zawsze będzie obwiniać siebie. Dlaczego? Bo ma innych w głębokim poważaniu. Ma innych za wyższych od siebie. To jest człowiek duchowy. Ma innych za wyższych od siebie. Duchowość Jezusa Chrystusa przejawia się w tym, że ma innego za wyższego od siebie. Kogo? Boga Ojca. Zauważyliśmy to? To jest cudowne, bo to jest wspaniały przykład dla nas. Jezus Chrystus pokazał, jaki duchowy jest i jak my mamy go naśladować. Właśnie tak. Dokładnie tak. Dlatego musimy przychodzić do naszego Pana i rozwijać się w sposób zgodny z Jego Pismem. Problemy w Kościele wynikają z dwóch rodzajów problemów. Zewnętrznych i wewnętrznych. Zewnętrzne to są problemy takie, kiedy presja świata jest połączone ze słabością pojedynczego człowieka. Presja świata. Świat odgrywa wielką rolę w tym, aby ciebie stłamcić, zdusić, poniżyć, podeptać, żebyś się czuł źle, żeby ciebie wytknąć palcami, żeby ci pokazać, że jesteś nie taki. I wtedy, kiedy przychodzi presja tego świata, odzywają się nasze zmysły, odzywają się nasze emocje. Na przykład jak przyjmujesz Jezusa Chrystusa, od razu masz jakąś presję z tych, którzy są wokół ciebie. Albo masz presję, jeśli jesteś mężczyzną od strony żony, jesteś kobietą ze strony męża. To jest pierwsze uderzenie. A później od mamy, od taty, od cioci, od babci, od kuzynów. Cała presja tego świata i jest składziona na tego jednego człowieka, który szuka Boga. I najprzeróżniejsze metody szatan stosuje, bo ci ludzie, którzy wywierają na nas presję, są poddani szatana. Są poddanymi szatana. I oni jego głosu słuchają. My głosu szatana nie słuchamy. My głos szatana słyszymy. Ale co mówimy na głos szatana? Idź precz. Nie chcemy ciebie słuchać. Idź precz. Jakie masz prawo do mnie mówić? A jakie ty masz prawo w ogóle wokół mnie przebywać? Ja jestem dzieckiem Bożym, jestem na innej płaszczyźnie, jestem w innym królestwie. Ty nie jesteś moim Panem. Ja mam innego Pana. I ten mój Pan mną rządzi. A ty nie masz nic do powiedzenia w moim życiu. To jest właściwa metoda. Ale presja tych zewnętrznych składników na nas jest wielka. Problemy są też wewnętrzne. Mianowicie wewnętrzna cielesność człowieka. Chociaż wierzący w Koryncie nie byli już tylko w ciele, to jednak nie byli jeszcze duchowi. Nie byli jeszcze duchowi, dlatego że cielesne rzeczy z nich wychodziły. I musimy sobie z tego doskonale zdać sprawę. Nie znajdowali się jeszcze pod kontrolą Bożego Ducha Świętego. A my musimy się nauczyć żyć będąc prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Koryntianie nadal pozostawali pod wpływem swoich cielesnych żądz. Kierowało nimi ich grzeszne ciało. Z czego to wynika? No z treści Pisma Świętego. Jak czytamy list do Koryntian, to w jednym z rozdziałów zaczyna się: a między wami są grzechy, jakich nie ma nawet pomiędzy poganami. Grzechy ludzi chrześcijan to są inne niż grzechy ludzi niewierzących? To były te same grzechy. To są dokładnie te same odstępstwa od Bożego prawa. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy ujarzmić nasze ciało. Wierzący mają Ducha Świętego, ale nadal muszą staczać walkę ze swoim ciałem. Z wewnętrznym, upadłym ciałem. Cielesność wierzących ludzi świadczy o ich niedojrzałości. Jeśli wychodzi coraz częściej z ciebie cielesność, ciało, pożądliwości, które zwyciężają, najpierw nęcą, a później zwyciężają ciebie, to znaczy, że jesteś niedojrzały duchowo. To nie oznacza, że jesteś niewierzący, tylko niedojrzały, jeszcze niepoddany Bożemu Duchowi Świętemu. Bożemu Duchowi Świętemu są ci poddani, którzy dają się prowadzić. Prowadzić. Czasami kawałek ciebie prowadzi, później znowu się wyrywasz. Później znowu poddajesz się i prowadzi ciebie. Żeby nie było takich skoków w naszym życiu, ale żebyśmy byli ludźmi zdecydowanie idącymi według tego, co Duch Święty w naszym życiu chce uczynić. Cielesność wierzących ludzi świadczy o ich niedojrzałości. I nie ma żadnego innego wytłumaczenia na to, że ludzie ciągle są dziećmi w wierze. Nie ma żadnego innego wytłumaczenia. Jeśli w wierze jesteś dziecinnie zachowującym się człowiekiem. Apostoł Paweł wyraźnie napisał. Chciałbym do was napisać już, dając wam stały pokarm, ale wy ciągle potrzebujecie jeszcze mleka. Ciągle potrzebujecie jeszcze mleka. I to oznacza, że Kościół w Koryncie był jeszcze niegotowy. Rozdwojenie, dusza rozdwojona, królestwo rozdwojone, miasto rozdwojone, dom rozdwojony, czyli małżeństwo, rodzina, ciało rozdwojone, czyli Kościół, zbór, pustoszeje, nie ostoi się, rozpada się, niszczeje, upada. To są słowa wypisane dosłownie z wersetów Pisma Świętego. Można tu więcej dodać. Ja tylko wypisałem z wersetów, które tutaj odnotowałem. Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, jeśli czy dom, czy kościół, czy miasto, czy rodzina nasza, czy małżeństwo, czy rodzice z dziećmi, jeśli jest rozdwojenie, co się dzieje. Pustoszeje, nie ostoi się, upada. Nie ma możliwości przetrwania. I musimy to doskonale wiedzieć. Nie przetrwa, po prostu nie przetrwa. Jak jest rozdwojenie, nie przetrwa. Mateusza 12, 25 jest napisane, a Jezus znając ich myśli rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatana wygania, sam z sobą jest rozwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A królestwo szatana do tej pory się nie rozpadło. Wiecie o tym, prawda? My mieszkamy na terenie, gdzie on rządzi. Chociaż jesteśmy rzecznikami Bożego Królestwa. Biada wam, mieszkańcy ziemi, bo szatan pałający wielkim gniewem został do was zrzucony. i posyłam was jako właściwie nawet nie owce, tylko takie młodziutkie owieczki pomiędzy wilki. Kochani, jesteśmy tutaj jakby jagnięta pomiędzy wilkami, ale nic nam nie grozi, bo my jesteśmy poddani innemu królowi. I musimy to dobrze wiedzieć, że praca nasza, każdego z nas, jeśli chodzi o nas osobiście, jako chrześcijan, rodziny naszej, jako chrześcijańskiej rodziny, domu naszego, kościoła naszego, czy cokolwiek byśmy nie wymienili, musi iść w kierunku jedności. A więc pracuj nad jednością. Pracuj nad jednością. Jeszcze raz, pracuj nad jednością. W Marka 3,24 jest napisane, jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać. Albowiem to jest jego koniec. Ale jeszcze nie jest koniec szatana. Będzie. Ale to jeszcze nie jest jego koniec. A w 1 Koryntian 12,25 czytamy, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I w Filipian 2, drugi i trzeci werset jest napisany, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Musimy zwrócić na to uwagę, co jest naprawdę Boże. Czego wymaga od nas Bóg? Jak mamy funkcjonować jako Kościół Jezusa Chrystusa? Jak mamy funkcjonować jako dzieci Boże, jako rodziny? Nie możesz się w swojej rodzinie dzielić. Nie możesz się w swoim domu dzielić. Nie możesz się dzielić w swoim kościele. Musisz być jedno. Tak wymaga tego Słowo Boże, nie ja. Słowo Boże tego wymaga. W Galacjan 4,14 czytamy, chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż wtedy stało się z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Często nie poznajemy podstępów, które ludzie mają w sercach swoich z powodu swojej niejednomyślności. Nawet nie zauważamy tego, że szykują jakikolwiek podstęp. A kiedy dostrzeżemy to, jest już za późno, żeby się wycofać. To jest dokładnie tak, jak ludzie poddają się pod działanie szatana, a później sami już sobie nie są w stanie poradzić. Potrzebują, aby ktoś ich uwolnił. Potrzebują, aby ktoś wygonił z nich demony. Tak jest, dokładnie. Jeśli człowiek dostaje się pod wpływ demonów, jeśli człowiek staje się zademoniony w swoim życiu, to nie jest w stanie z siebie demonów wyrzucić. Idźcie, demony. Będą się śmiały z ciebie. Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek, jak demony się śmieją z tego, co mówisz. Ja słyszałem. Normalnie się śmieją. Bo czemu? Bo nie masz autorytetu. Po prostu nie masz autorytetu. Potrzebujesz już pójść pod autorytet, który z zewnątrz będzie działał. Dlatego bądźmy ostrożni z tym, w co wchodzimy. Najpierw może 100 razy nawet przemyślmy to. Sprawdźmy. Przewertujmy całe Pismo Święte. Zobaczmy, co jest wolą Bożą, a co naprawdę wolą Bożą nie jest dla naszego życia. Bo to jest naprawdę ważne. Jeszcze chciałbym dwa króciutkie fragmenciki, po kilka wersetów przeczytać, abyśmy na koniec zobaczyli, o co Bogu chodzi w naszym życiu, jeśli chodzi o działanie, wspólne działanie tych, którzy pracują wśród nas, z tymi, którzy w tej pracy uczestniczą jako wspólnicy. W Dziejach w 20 rozdziale, 28 wersecie, trzy wersety przeczytamy. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił, no tu jest użyte w waszym tłumaczeniu w tej Biblii warszawskiej, ustanowił biskupami, oryginał mówi episkopami, czyli opiekunami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, apostoł Paweł mówi, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. Oryginał mówi wilki ciężkie, czyli problemy będą naprawdę poważne. Nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Dokładnie jest napisane odwrócone. Czyli masz tak, odwracają. Wiesz, na jakiej zasadzie powstaje zło ze strony szatana? Bierze miłość Bożą i ją odwraca. Bierze wszelką zgodę i wszelką łagodność i ją odwraca. Wiecie, jakie przepisy głoszą sataniści? Czytają Pismo Święte. Jak jest napisane, nie zabijaj, oni mówią, zabijaj. Nie będziesz cudzołożyć? Będziesz cudzołożyć. Opierają się na Słowie Bożym. Robiąc wszystko odwrotnie. I to jest dokładnie to, jest tak powiedziane. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy odwrócone. Aby uczniów pociągnąć za sobą. Aby zdobyć zwolenników do tego, że tak należy postępować. A w 5 Mojżeszowej 31:25 Mojżesz pisze. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz. Weźcie księgę tego zakonu, połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Wszak oto już dziś, gdy jeszcze żyję między wami, byliście oporni wobec Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci? Zgromadźcie u mnie wszystkich starszych waszych plemion i waszych nadzorców, a wypowiem do nich wszystkie te słowa i wezwę na świadków przeciwko nim niebo i ziemię. Wiem bowiem, że po mojej śmierci ulegniecie całkowitemu zepsuciu i zejdziecie z drogi, którą wam nakazałem. I spotka was w przyszłości nieszczęście, bo będziecie czynić to, co jest złe w oczach Pana, drażniąc go dziełem swoich rąk. Apostoł Paweł dokładnie pisze o tych samych rzeczach. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki ciężkie. Kochani, czy Stary Testament, czy Nowy, to ty musisz się nauczyć chodzić z Panem. To ty musisz się nauczyć chodzić bez rozdwojenia. Nie liderzy mają się nauczyć tak prowadzić, żeby nie było rozdwojenia, tylko każdy człowiek musi się uczyć żyć bez rozdwojenia. Bez rozdwojenia siebie, bez rozdwojenia rodziny, bez rozdwojenia kościoła, bez rozdwojenia miasta czy wsi, tam gdzie mieszkasz, nie uczestniczysz w takich rzeczach. Jak jest jakikolwiek strajk, to wierzący ludzie pierwsi. Najważniejsze, wystąpić przeciwko. Bo mi się nie podoba. Co mi się nie podoba? Wszystko mi się nie podoba. Władza mi się nie podoba. Rząd mi się nie podoba. Prezydent mi się nie podoba. I to jeszcze jak? A wierzący człowiek doskonale wie, bo Pismo Święte o tym mówi. Chcesz zmiany władzy? Bij, zabijaj! Tak jest napisane w Słowie Bożym? Co człowiek wierzący ma robić, żeby władza się zmieniła? Modlić. A co to pomoże? Modlić. A wiecie, że to Bóg zmienia władzę? Nie ma władzy jak tylko od Boga. Przeto jak chcesz zmiany władzy, to się módl. Będzie zmienione, jak rzeczywiście to jest wolą Bożą. Bo jeśli to nie jest wola Boża, to Bóg cię nie wysłucha. Dlatego, kochani, bądźmy poddani Bogu. Bogu. I nie buntujmy się przeciwko porządkowi, który Bóg ustanowił. Bo tu czytaliśmy bardzo wyraźnie. Miejcie pieczę o samych siebie i całą trzodę, wśród której was Duch Święty, jeszcze raz powiem, Duch Święty ustanowił. Duch Święty ustanowił. Biskupami czy episkopami, jak nazwiemy, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Zbór pański jest zdobyty własną krwią Jezusa Chrystusa. I to Bóg ustanowił tych, którzy mają ten zbór prowadzić, paść. Was Duch Święty ustanowił. Widzimy? Chce zmiany tych, którzy prowadzą zbór? Chce zmiany pastora? Masz prawo. Módl się. Módl się. Wiesz, jak szybko Bóg może zmienić pastora? Padnie i nie żyje. Trzeba następnego. Umarł król, niech żyje król. Tak? Tak się o królach mówiło? Umarł pastor, niech żyje pastor. Następny jest. A jaki problem? Już nie jeden pastor się szybciutko zmienił. Wielu starało się tego pastora jakoś tam wyeliminować. Nie można było, nie można było, nie można było. I nagle zmarł. Już się zmienił. Dlatego, kochani, bądźmy nastawieni na Boże działanie. Patrzmy na to, co Bóg chce. Bo jeśli Bóg rzeczy jakieś ustanowił i chce tak prowadzić, to tak będzie. Modlicie się, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. A jak prosicie, modlicie się, nie otrzymujecie, to co? Źle prosicie. Słabo się modlicie. Ale jeszcze musicie mieć właściwy cel. Nie możecie myśleć o wykorzystaniu tego tylko dla siebie. Panie, daj mi pieniądze, dużo pieniędzy mi daj. Wolno tak się modlić? No oczywiście, że można. Panie, 99% oddam na Twój Kościół. Albo ile mogę sobie zostawić? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby pytać Boga, ile ja mam oddać z tego, co mam. A niektórzy ludzie nauczyli się pytać Boga, Panie, dałeś mi, ile mogę sobie zostawić? I to jest bardziej właściwe. Dlatego, że Bóg daje tym, którzy chcą dalej to przekazywać. Wiesz, jeśli wewnątrz ciebie, jako osoby, przez którą przepływa Boże błogosławieństwo, to błogosławieństwo w jakiś sposób zaczepia się o ścianki, troszkę zostaje. To wiesz, jaki jest efekt tego? Że będzie się zatykać coraz bardziej, jak żyły cholesterolem i później zamknie się całkowicie przelot. Bóg będzie dawał, ale już nie będzie docierać. Bóg będzie przepływ robił, ale zatrzyma się ten przepływ. Musisz cały czas być dobrze wyczyszczony, żeby do ciebie się nie kleiło to, co Bóg daje. To musi przepływać. To musi przepływać. To musi błogosławić innych ludzi. Bogu się upodobało, żeby innych ludzi błogosławić przez tych, którzy tu są i przez nich chce ich błogosławić. Ciebie w ten sposób chce użyć, aby przez ciebie przepływały, dotykały innych ludzi. A więc to, co płynie przez twoje duchowe żyły, to jest Boża krew, Boże zasilenie, Boże błogosławieństwo. Ale ono musi docierać do tych, do których jest przeznaczone. Musi docierać. Dlatego bądź błogosławieństwem dla innych. Nie patrz tylko, żeby być błogosławionym. O Panie, jestem taki błogosławiony. No to przekaż teraz to błogosławieństwo dalej, abyś stał się błogosławieństwem dla innych ludzi. Nie bądź rozdwojony. Bądź jednoznacznym człowiekiem wierzącym, dążącym konkretnie według Bożych zasad do Bożego celu. I niech ciebie w tym wszystkim Bóg obficie błogosławi.